Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wita się z Państwem Leszek. Witam również panią Katarzynę, która będzie realizować audycję. Pozdrawiam moją żonę, która musiała zostać dzisiaj w domu. I witam naszych gości. Jest z nami ksiądz Jarosław Kaźmierczak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, egzorcysta diecezji pelplińskiej. Serdecznie witamy księdza.
Szczęść Boże.
A może pozdrowi ksiądz kogoś?
Przywilej od razu.
Jeszcze nie zasłużyłem.
Bo żeby nie zasnęli na koniec.
Oczywiście tak. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz tego, co chcemy powiedzieć, albo daj Boże tego, co Pan Bóg przez nas chce powiedzieć, począwszy od moich parafian, moją kochaną mamę i wszystkich innych słuchaczy Radia Maryja.
Dziękuję. Państwo Małgorzata i Marek Nawrotscy są z nami. Organizują sympozja Magia Cała Prawda. Już ze 40 ich było po całej Polsce. Pani Małgorzata jest autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży. Pan Marek jest informatykiem, ale nie tylko, mężem i ojcem. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
I mają Państwo dzieci.
Mamy, pozdrawiamy nasze drogie dzieci. Tak, mamy 3 córki.
Marysia, Magda i Faustyna, pozdrawiamy.
Proszę Państwa, dzisiaj temat walcz o wiarę swoich dzieci. Coś dużo mamy tych audycji z walką, ale tak już jest, że w dzisiejszym świecie no, nie można spokojnie siedzieć w fotelu i przysypiać sobie, bo prześpimy najważniejsze sprawy, za które jako rodzice odpowiadamy głową przed samym Bogiem. Wiara naszych dzieci zależy przede wszystkim od nas, bo my je dostaliśmy od Boga w depozyt, byśmy je przygotowali do życia. Życia nie tylko na ziemi, żeby umiały się urządzić, ale przede wszystkim jako obywateli nieba, by chciały to niebo wybrać i do tego nieba dążyć. Także temat będzie ciekawy. Już od razu mówię po naszych wstępnych rozmowach. Ksiądz Jarosław Kaźmierczak. Proszę bardzo, księże.
Myślę, że tak zacznę od tego, co dzisiaj nam Pan Bóg w Kościele przez Ewangelię powiedział, którą dzisiaj czytaliśmy. A była to Ewangelia opowiadająca, jak Pan Jezus naucza i w pewnym momencie przychodzi któryś z jego współpracowników, nazwijmy to, i mówi: Panie Jezu, Twoja mama, Twoi bracia przyszli, mają do Ciebie jakąś sprawę. Oczywiście Pan Jezus za chwilę pójdzie do swojej kochanej mamy, pójdzie do swoich kuzynów, do swoich krewnych, ale wykorzystuje tę sytuację, tak jak każdą inną, bo głoszenie Ewangelii, głoszenie tego, że Bóg jest miłością, głoszenie wiary jest tak ważne, że trzeba wykorzystać każdą chwilę, więc wykorzystuje ten moment, żeby powiedzieć, że każdy, kto słucha Słowa Bożego, jest jego krewnym. I ta Ewangelia dla mnie jest inspiracją do takiego prostego stwierdzenia, że po prostu walka o wiarę, albo po prostu może inaczej, wiara w rodzinie jest czymś tak ważnym, że trzeba wykorzystać dosłownie każdy moment, każdą chwilę, aby tę wiarę krzewić. Ileż Pan Bóg daje nam różnych sytuacji i okazji do tego, żeby o nim powiedzieć. Często rodzice mówią, no tak, dzisiaj jest religia w szkole, dzisiaj katecheta, daj Boże jeszcze jakaś siostra zakonna, może ksiądz, świecki katecheta, katechetka, oczywiście oni są przygotowani, mają studia, mają kompetencje ku temu, więc oni zatroszczą się o wiarę. A to nie jest tak. Przed kilkoma tygodniami czytaliśmy, znowu odniosę się do Słowa Bożego, czytaliśmy Księgę Samuela i tam była historia o Dawidzie, który staje wobec potężnego Goliata. To często jest właśnie nasza sytuacja. Można by bardzo dużo mówić, ale nie chcę robić reklamy tym zjawiskom, których nie trzeba reklamować. Ale to często jest nasza sytuacja. Czujemy się jak mały, bezbronny Dawid. Co my potrafimy? Nie jesteśmy przygotowani, nie mamy do tego żadnych kompetencji. a tu naprzeciw nas wielki, potężny Goliat współczesnego ateizmu, współczesnego agnostycyzmu, teraz ideologia gender i wszystkie inne złe rzeczy, których świat jest pełen. Czy my damy radę? Jak sobie z tym wszystkim poradzić? I wtedy wracam do Dawida, który no, wypowiada walkę Goliatowi i ma z nim walczyć. No ale jak? Saul, król, daje mu swoją zbroję, ale on się źle w tej królewskiej zbroi czuje. Ona na niego jest za duża. I myślę, że rodzic nie musi być w domu profesorem, nie musi ubierać na siebie zbroi profesora, naukowca, wykładowcy. Dawid zdejmuje zbroję i bierze to, co miał pod ręką, to, co było jego naturalną bronią, czym się na co dzień posługiwał, czyli bierze te 5 kamyków, idzie i przy pomocy 5 kamyków, procy i kija pokonuje niezwyciężonego, zdawałoby się, Goliata. Każdy rodzic, każda kochana mama, każdy tato ma te swoje kamyki, to co ma na co dzień. Ma ten różaniec, ma swoją mądrość, którą dał mu Pan Bóg, skoro Pan Bóg dał mu ten przywilej bycia ojcem czy mamą, więc ma swoją mądrość matczyną, ojcowską, rodzicielską po prostu. Ma takim kamykiem, taką bronią jest codzienna Eucharystia, jest msza święta, jest Słowo Boże, jest codzienny pacierz, modlitwa rodzinna i to w zupełności wystarczy, żeby poradzić sobie z najbardziej potężnym nawet przeciwnikiem. To tyle z mojej strony wprowadzenia.
Tyle od strony księdza, duszpasterza. A teraz ze strony rodziców. Jest to troszeczkę na pewno inny punkt widzenia, ale bardzo dobrze, że jest i ksiądz, i małżonkowie, bo wtedy nasz ogląd sprawy będzie najpełniejszy. Mówimy o walce, o wychowaniu, ale najpierw musimy właśnie podstawy.
Tak, zdecydowanie. Jeśli można, to się odniosę, bo to bardzo inspirujące było odwołanie do historii Dawida. To pozwolę sobie jakby doprecyzować. Dawid zwyciężył Goliata, bo wiedział, gdzie trafiać. I to jest tak, że mamy rzeczywiście tylko kamyki, tylko kij, tylko proce. Natomiast bez rozeznania przeciwnika, bez uświadomienia sobie, o co walczymy, konkretnie, na czym nam zależy, bez wyznaczenia celu, czyli czoła. Masz uderzyć celnie, masz tylko kamyki, ale nie spudłuj. Czyli jakby zrób rekonesans, jakieś priorytety w życiu ustal sobie, na czym tobie, mamo, tato, tak naprawdę zależy. Ostatecznie oddamy wykształcenie, oddamy dzieci współmałżonkowi za chwilę, prawda, zniknie nam z życia. Jakieś wyposażenie materialne też może się uda na drogę, przynajmniej na początek, na chleb, żeby starczyło, ale to są rzeczy, to wszystko jest jakby wtórne. To, co mamy zrobić przede wszystkim, to wyznaczyć sobie cel. Mamy tego człowieka konkretnego wychować dla Boga, na chwałę Bogu, na chwałę Kościołowi, dopiero na chwałę rodzinie i na pożytek rodzicom i tak dalej. Jakby te ludzkie względy niezwykle na nas rodziców ważne, bo my jesteśmy ze swoimi dziećmi emocjonalnie, cudownie, uczuciowo związani. To jest wola Boża, żeby tak było. To jest piękne, jak my jesteśmy w stanie walczyć o wszystko, czego nasze dzieci potrzebują, ale bez ustalenia racji stanu jakby, że przede wszystkim dla Boga, czyli dla wieczności, potem na chwałę Kościoła, czyli Bóg, honor, ojczyzna, potem dla rodziny, potem dla ciebie, mamo, tato, potem dla innych, czyli powiedziałabym tak, kamyki, zgoda, ale trzeba wiedzieć, gdzie trafiać.
To znaczy, nie chodzi o to, żeby grzecznie w kościele miał rączki złożone i patrzył na księdza. Nie tylko o to chodzi, bo o to też. Ale nie to jest priorytetem, żeby pamiętał, tak. Żeby był grzeczny.
Zdecydowanie. Właśnie. Walczyć. Tylko... Walczyć o wiarę swoich dzieci. Ja słowo walka naprawdę rozumiem w sposób taki, że tak powiem, nieagresywny. Walczyć dla Boga to nie znaczy być agresywnym. Niech to słowo jakby nie przeraża nikogo, jakoś nie ustawia w takiej opcji, że jesteśmy agresywni właśnie wobec innych, którzy nie mają inne poglądy czy jakiś inny sposób patrzenia. Walczyć dla Boga to znaczy po prostu wciąż dokonywać codziennie na nowo właściwego wyboru i jest to równoległe z walką ze złem. Walczyć dla Boga, czyli przeciw złemu. z taką świadomością wygramy każdą sytuację. To jakby nie ma tu ryzyka przegranej w procesie pedagogicznym w domu.
Jako ojciec dodam walczyć, rozpocząć walkę odważnie. Wiem, że można się bać. Wiem, że pewne rzeczy są od razu na początku trudne, ale podjęcie świadome wychowania, podjęcie odpowiedzialności w życiu wymaga odwagi i tutaj ten początek księdza Jarka rzeczywiście świetny, bo pokazuje, że zbroja, różne techniki, przede wszystkim odwaga i wiara i zawierzenie.
To tak ogólne, że tak powiem, cele. Natomiast już teraz konkretnie, jeszcze zanim przejdziemy do szkoły, zanim przejdziemy do wychowania dzieci, może sprawa najtrudniejsza. My sami jako małżonkowie i rodzice.
To jest problem, o który się obijamy wciąż, bo jedyną istotą, która przeszła ten egzamin na szóstkę, bo to już jest taka szkoła ocen w tej chwili w szkole, była Najświętsza Maria Panna. Ona jedyna była na tyle przeźroczysta, że nikomu nie zasłoniła Jezusa, wręcz przeciwnie, jak jakiś piękny kryształ i pryzmat, skupiła wszystko to, co jakby sama odczuła jako stworzenie, z piękna Boga i oddała jeszcze innym. Każdy z nas jest po prostu popękanym lustrem, tu przybrudzonym, tam połamanym i jest oczywiste, że gdybyśmy nawet stanęli na głowie, to jakby trzeba znać swoje miejsce też pokornie w hierarchii stworzeń. Możemy tylko próbować dawać świadectwo. Natomiast nie powinno, mam takie patrzenie na to, nie powinno to nikogo zniechęcać ani do zachęty wychowawczej słowem, ani przykładem na ile potrafimy i do pracy nad sobą. Może się tak zdarzyć, że nawet jeżeli mama i tata po raz kolejny nie radzą sobie sami ze sobą i ze swoim świadectwem, to ich ciągłe powstawanie, dążenie ku Bogu, świadectwo, nie wiem, z regularnej spowiedzi świętej, tęsknota do poprawy pracy nad sobą, poprawy charakteru, jakby uznanie, przeprosiny, kiedy się coś źle zrobi, uznanie swojej słabości, ciągła walka rodzica może być dla dziecka czasem jeszcze lepszym świadectwem niż taka laurkowa postawa, prawda, słodka i jeszcze stawianie się w opozycji, ty dziecko jesteś małe, nieświadome i głupie, a zobacz twój mądry, duży, stary tata tutaj ci teraz powie, a tata potem zrobi coś takiego, co tę laurkę w ogóle, prawda, poplami, więc naprawdę znaczy w pokorze, jeżeli jakby nauczymy dziecko, że sakrament pokuty to jest takie miejsce, gdzie i tata, i ty możecie się spotkać, żeby prosić Boga o przebaczenie, ale macie wolę pracowania nad sobą i prosicie o tę łaskę, to nie ma ryzyka, że jakoś źle wypadniemy w roli autorytetu.
Jeżeli stajemy w prawdzie, nie udajemy, bo dzieci tak. Wszystko i tak dobrze widzą i wiedzą i bardzo dobrze przyjmują właśnie nawet błąd rodzica, jeżeli potem jest przeproszenie. A ten autorytet tego rodzica u dziecka bardzo istotnie rośnie.
Chociaż oczywiście też nie chodzi o sytuację taką, że rodzic będzie przepraszał dziecko za wszystko. Jest taka tendencja w psychologii współczesnej, żeby stać się partnerem dla swojego dziecka. I będziemy teraz w ramach psychoterapii nawzajem, prawda, sobie wybaczać swoje błędy i zaciera się wtedy. Ale to wszyscy rozumiemy, prawda? Nie trzeba precyzować tego. Nie chodzi o taką postawę, tylko o prawdę przed Bogiem. Ty i ja stajmy w prawdzie przed Bogiem. I to wystarczy.
No, to jest życie osobiste człowieka. To możemy dać drugiemu, co sami mamy. I rodzic szczególnie jest szczególne zapotrzebowanie na dobrą formację naszą, rodziców. Jak nam wychodzi? Różnie. Różne dostajemy talenty, różne dary. Pochodzimy z różnych domów. Mamy sami wychowanie jakieś otrzymane wcześniej. To się nie zaczęło chwilę wcześniej. Także nikt nie jest ideałem i też nie, tutaj nie dążymy do jakiegoś jednego wzorca, ale rzeczywiście no, to musi być autentyczne. Znaczy, im bardziej jest to autentyczne, tym bardziej jesteśmy w stanie przekonać nasze dzieci.
Ksiądz?
Ja bym jeszcze może przywołał inną scenę z Pisma Świętego, ze Starego Testamentu, to o czym czytamy w Księdze Rodzaju, kiedy teraz tak właśnie ustalamy pewne pryncypia. Jest taka scena, która rozgrywa się na pograniczu 11 i 12 rozdziału Księgi Rodzaju, opowiadająca o powołaniu Abrahama, właściwie w tym momencie jeszcze Abrama, gdzie zwykliśmy myśleć, że Pan Bóg powołuje z Ur Chaldejskiego Abrama, właściwie to powołuje jego ojca. I oni idą razem. Ojciec, czyli Terach, zabiera Abrama ze sobą do tej ziemi, którą Pan Bóg im wskazał, do tego celu, który Pan Bóg wyznaczył. I w pewnym momencie Terach, ojciec Abrama, mówi: dobrze, ja tu się zatrzymuję. I wtedy padają takie ważne słowa: lech lecha, teraz idź dla siebie, teraz idź na swoją rękę, teraz ty już jesteś samodzielny. I wydaje mi się, że to jest ogromnie ważne, by po pierwsze rodzice na początku wzięli dziecko ze sobą i prowadzili je w przenośni i dosłownie za rękę ku Panu Bogu, ku pełnej wierze, ale musi być ten moment, nazwijmy to, przecięcia tej pępowiny i teraz w pewnym momencie dziecko musi samo ruszyć w drogę. Często też jako duszpasterz spotykam się z takimi sytuacjami, że rodzice, a więc ludzie dorośli, którzy mają za sobą no, swoją jakąś tam doświadczenie życiowe, jakąś swoją drogę, nieraz upadków, no różne sytuacje życiowe ich czegoś nauczyły, nawrócili się, dzisiaj są ludźmi bardzo pobożnymi, zaangażowanymi w różnego rodzaju ruchy, wspólnoty, działają jako animatorzy i tak dalej, i tak dalej. Są, tak, że tak powiem, bardzo wysoko i oni by chcieli, żeby od razu pstryk, ich dziecko też już tam było, bo oni tam są, bo i oni no, pełni przekonania z głębi serca, z całą serdecznością, z całą pewnością mówią: tak, to jest tutaj najlepsze, tak powinno być, zobacz, codzienna msza święta, modlitwa, różaniec i tak dalej, czemu ty tego nie chcesz zrobić? Mają rację, tylko że oni mają dzisiaj lat, powiedzmy tam 45 i chcieliby, żeby ich dzieci, które mają 5 lat, były tak mądre, jak oni mając lat 45. No, to nie za bardzo się uda. Więc jest ten etap prowadzenia, dawania przykładu, a później trzeba dziecku pozwolić, bo ono dalej szło. Tak jak moi przedmówcy tutaj powiedzieli, jest ten ludzki wysiłek, jest ta nasza mądrość, ale trzeba pamiętać, że bardziej jeszcze niż tym rodzicom na tym, by to dziecko było cudowne, wspaniałe, najmądrzejsze, by zostało prezydentem, by miało świetną pracę, by poszło do nieba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardziej jeszcze Panu Bogu na tym zależy. Pan Bóg jak gdyby dał rodzicom, proszę bardzo, ja was tutaj, no powiem tak brzydko, wynajmuję, żebyście tego małego człowieczka doprowadzili na szczyty świętości, na szczyty mądrości, na szczyty inteligencji, na szczyty pracowitości i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajcie, ja jestem z wami, więc nawet jeśli wam się coś nie uda, pamiętajcie, ja jestem z wami. Jeśli w pewnym momencie będzie nie tak, jak trzeba, to może trzeba skorzystać tutaj, tak mi w tym momencie przypomniała się święta Monika, mama świętego Augustyna, mówimy o wychowaniu w rodzinie. Ona walczyła o wiarę swojego syna. Stała, siedziała z boku, płakała i modliła się. Modliła się i płakała. Syn broił, nic nie pomagało, nic się nie zmieniał, coraz gorszy był i moralnie, i religijnie, i grzeszył, i herezje w jakieś tam popadał i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie Pan Bóg nad tym czuwał. W pewnym momencie Monika spotyka swojego, no powiedzmy językiem dzisiejszym, proboszcza, biskupa Ambrożego i żali mu się, bo już jest doprowadzona do ostateczności. No ja już nie mogę, no ten mój syn, no co z niego będzie, no niech ksiądz ratuje, niech ksiądz coś powie. I Ambroży wtedy powiedział jej genialne słowa. Ja te słowa mówię teraz bardzo powoli i bardzo wyraźnie każdej mamie i każdemu ojcu, którzy może przeżywają coś takiego jak wtedy święta Monika. Ambroży powiedział, słuchaj, to jest niemożliwe, żeby przepadł, żeby zginął syn tak wielu modlitw i tak wielu łez. I tak się stało. Te łzy matczyne i te modlitwy matczyne, one nie wydały od razu skutku. Młyny Boże mielą powoli. Ale my dzisiaj wspominamy nie jakiegoś łobuza, tylko wspominamy wielkiego teologa, wielkiego świętego, wielkiego biskupa, świętego Augustyna. Więc rodzice, pracujcie, starajcie się, przykładajcie się, módlcie się, płaczcie, ale nie traćcie nadziei, bo wszystko jest w rękach Bożych.
Dziękuję księdzu. No i małżonkowie, dalej. To może pracujemy nad sobą, chcemy być bliżej Boga, chcemy tego Boga mieć w sercu, żeby ten kontakt mieć z Nim osobisty, bo tak jak Pan mówił, można dać tylko to, co się samemu posiada.
Tak. I tak, i nie. Bo właśnie, proszę wybaczyć, tutaj żony tak czasem mają, że jakby zgadzają się z zdaniem męża, aczkolwiek zawsze są. Więc, bo
nie
ja...
Nie wszystkie żony.
Zaraz, Marek się wytłumaczy, ale chciałam powiedzieć, że i tak, i nie, że damy tylko to, co mamy. Ja, proszę wybaczyć, to jest tylko moje prywatne doświadczenie. Pan Bóg daje znacznie więcej, niż ja mam do zaofiarowania moim dzieciom. I to tak właśnie jest, że cóż ja mogę dać? Mogę dać modlitwę w biegu, mogę dać moje zmartwienie, moje cierpienie, moją troskę, mój stres, moją opiekę, moje myślenie intensywne, gdzie posłać, do jakiej szkoły, gdzie tam doinwestować, do jakiej wspólnoty. Ale tak naprawdę potem deszcz łaski, który się wylewa, jest niewspółmierny do tego, co ja dałam, tylko ja osobiste doświadczenie mam takie, daję tylko to, co mam, ale moje dzieci dostają znacznie więcej. I dla mnie nadzwyczajne było doświadczenie przy każdym z naszych dzieci obserwowania, jak rodzi się życie wiary każdego z tych dzieci. Przy każdej z moich córek pewnego dnia orientowałam się, że jest jakaś intymna relacja z Bogiem, małego bardzo jeszcze człowieka, do której ja nie mam dostępu. Nie zasłużyłam na to, żeby to oglądać. Nie wiem, co się na tej linii dzieje. Widzę tylko, że kwitnie i rodzi się coś, czego ja bym w najśmielszych jakby marzeniach nie mogła zaprojektować. To się gdzieś ujawnia, w jakiejś krótkiej modlitwie, w jakimś zachowaniu, w jakimś przyklęknięciu, w jakimś uczynku dobra, które moje dziecko czyni. I to już jest relacja tajemnicy Boga i Jego stworzenia. I dla mnie naprawdę wielką radością było zawsze asystowanie, takie obserwowanie tego z poczuciem właśnie takim, że daję co mam, zgoda, tu 100% zgody z Markiem, ale jednocześnie w poczuciu tylko tyle daję, a Bóg jest takim ekscentrykiem, że On po prostu ma upodobanie w słabych i On lubi zwyciężać przez słabych. To mnie zawsze zaskakuje, że sam mocny przez słabych zwycięża. Czyli ja w tym pokładam nadzieję, że dam co mam, ale Jego mocą potem mają się dokonać już wielkie rzeczy.
Słyszycie Państwo, jaką mam mądrą żonę. Ja mogę dać
później
tylko tyle.
Później będziemy rozmawiać po programie.
Ja mogę dać tylko tyle, ile mam, ale za to mam mądrą żonę i ona uzupełni jeszcze więcej i wtedy matka, ojciec, no, znacznie lepsza praca. Ksiądz Jarek mówi, płaczcie. Rzeczywiście, czasem jest to płacz, ale żeby mniej płakać, to może najpierw znacznie więcej się cieszmy. To znaczy płyńmy, zabierzmy dzieci na spływ kajakowy, a jeszcze zaprośmy księdza ze sobą, zróbmy taką wyprawę rodzinną. Pójdźmy na łyżwy, tam się będziemy cieszyć, śmiać, bawić. Miejmy kontakt z dziećmi, może mniej będziemy później płakać. Oczywiście to jest tak, że wiele wiele możemy włożyć pracy na początku, a w którymś momencie dziecko gdzieś zginie i tak jak Augustyn rzeczywiście pójdzie swoją drogą i wtedy zostaje modlitwa, płacz, ale póki jeszcze można, póki jest kontakt, to pracujmy.
Ten kontakt to znaczy dajmy dziecku czas.
Tak.
Swój czas, tak. Który w taki czy inny sposób my, czy dziecko pomoże nam zagospodarować, ale bądźmy dla dziecka, dla współmałżonka. I w tym czasie nasze relacje pogłębiając się, robimy jakieś refleksje też w stosunku do Stwórcy, jak mówił Pan o przyrodzie, o spływach, no to jest ten czas, żeby również chwalić Boga za wszelkie cuda, które nam przygotował, zupełnie za darmo, prawda? I te rzeczy zapadają w świadomość dziecka, niezależnie jak potem będzie, jak będzie brykać.
Na takich spływach kajakowych też jest płacz.
Też bywa.
Tutaj niedaleko jest piękna rzeka Brda. Płynęliśmy.
Przepływa przez moją parafię.
Przez księdza Jarka parafię. Cudowna. Pada deszcz. Jest zimno. Do domu daleko, a płynąć trzeba.
Skończyły się kotlety od mamy.
Z domu jedzenie skończyło się, trzeba to przygotować. Mamy już siebie nawzajem naprawdę dosyć. Trzeba namiot rozbić, mokre rzeczy wyciągnąć, zrobić jedzenie. Jest płacz, są krzyki i czasem po takim spływie, po tygodniu, po 10 dniach, jak nam się czasem zdarza, no jest, to już jest walka, to jest wojna, to jest ze wszystkich stron, ale to są relacje. To jest w takich trudach nawzajem poznajemy się, docieramy i wychowujemy dzieci, ale też poznajemy dzieci, ich charaktery, ich możliwości, ich odwagę, odporność.
Dodajemy im ducha, by przezwyciężały słabości.
Tak.
Ja bym się może z tego płaczu jeszcze tak wytłumaczył, bo płacz może się kojarzyć, prawda, że boli, więc nikomu nie życzę bólu, że teraz bolą zęby czy jakieś inne nieszczęścia, tylko płacz w takim sensie, jak Biblia mówi, kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. No, płaczemy, kiedy tracimy coś ważnego, cennego i oby rodzice nie mieli takiej dziwnej cechy, którą można by jakimś tam tolerancjonizmem nazwać, że obojętnie jak co dziecko robi, to wszystko jest dobrze. No, nieraz właśnie rodzic płacze, bo widzi, że dziecko dotknięte jest jakimś złem. Jakieś problemy przeżywa, ulega tym problemom, przegrywa i rodzic nie macha ręką, nie mówi, to takie czasy, więc to ty możesz tak robić, tylko rodzic cierpi z tego powodu, czyli no właśnie będzie walczył, bo widzi, że coś cennego gdzieś tutaj dziecku czy rodzinie między palcami przecieka, więc myślę o takim płaczu. No.
Tak, i ksiądz powiedział, to bardzo ciekawe, jeśli mogę jeszcze się na chwilę odnieść, że coś cennego ucieka. To jest właśnie ta kwestia. Jeżeli mama i tata rozeznają, jaką wielką wartością jest wiara, to tak naprawdę o co im chodzi? Nie o frekwencję tylko na niedzielnej mszy świętej. Nie chodzi im tylko o to, żeby miało zeszyt do religii podpisany przez księdza, że było przynajmniej na tam 98% lekcji, nie spóźniało się. Nie chodzi tylko o to, żeby ładnie śpiewało w scholi parafialnej. Czyli nie chodzi nam o formy. Walka o wiarę dziecka to nie jest jakaś buchalteria, że mamy w odpowiednie rubryki ksiąg parafialnych czy rodzinnych kronik wpisać uroczystości odhaczone, kościelne, po katolicku odprawione. Czym jest wiara tak naprawdę? Jest fundamentem, na którym musi ten młody człowiek za chwilę zbudować całe swoje życie. Całe życie. Walcz o wiarę dziecka. Co to znaczy? Walcz o to, żeby ono wytrwało w wierności 10 przykazaniom Bożym. Żeby miało rozeznanie w sferze moralnej do końca życia ustawione jakby. Żeby było wiernym małżonkiem. Żeby chciało być matką i ojcem. Żeby nie miało pokusy, nie wiem, rezygnowania, prawda, ze swojego powołania życiowego. Żeby było uczciwym pracownikiem. Co to tak w sumie znaczy dla społeczeństwa? Walcz o wiarę swojego dziecka. Wychowaj człowieka na na którym za chwilę będzie można oprzeć fundament nawet życia społecznego już. Czyli tak naprawdę dajesz skarb ojczyźnie, potem Europie, potem światu, czyli dajesz fundament, kamień do wielkiego fundamentu wielkiej, prawdziwej, dobrej cywilizacji. Czyli jest to tak naprawdę zadanie o wiele szersze niż wychowywanie do dobrze wypełnionych ksiąg parafialnych.
I może to, co ksiądz mówił o tych różnych zagrożeniach w tym sympozjum Magia Cała Prawda, państwo mają na pewno w głowie te zagrożenia, jakbyśmy je może spróbowali wymienić, przed czym mamy te dzieci chronić, bo nie będziemy tutaj omawiali tych wszystkich problemów, ale kiedy nam się powinno światełko czerwone zapalić w głowie, uwaga, nie tędy droga, musimy coś zrobić, bo dzieci próbują wchodzić w różne relacje z różnymi środowiskami i niekiedy, a może nawet i często, wpadają w różne złe.
Oczywiście się nie uchylamy od odpowiedzi, ale ksiądz Jarosław jako egzorcysta może zechciałby nas poprowadzić w tym myśleniu, bo ja myślę, że to akurat naprawdę jest pytanie, które może jakoś wycelowane, a my zaraz podrepczemy jego tropem zagrożenia duchowe.
Ksiądz Jarosław jako egzorcysta powiedziałby zupełnie może coś innego niż teraz tutaj pani Małgosia proponuje. Mianowicie ja bym zaczął w ten sposób, że tak jak na fizyce czy na chemii uczymy się, że natura nie znosi pustki, nie ma pustki, próżni, tylko jeśli coś odsysamy, to za chwilę tam coś innego wejdzie. I tak jest również z naturą naszą duchową, więc jeśli w tej naturze naszej duchowej zabraknie cudzysłów, tego czegoś albo tego kogoś, tak powinienem powiedzieć, kto tam powinien być, to wtedy wchodzą substytuty. Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta, że nie było czekolady, tylko były wyroby czekoladopodobne, były substytuty. I tak jest też duchowo, więc jeśli zabraknie czekolady, łaski Bożej, to wtedy wchodzą wyroby czekoladopodobne, o których na sympozjum Magia Cała Prawda można usłyszeć. Więc oczywiście pewnie za chwilę to o tym powiemy, ale no, tak jak powiedzmy w medycynie, że można brać pigułki, zastrzyki, tabletki, czopki, krople, syropy i różne inne tam specjały, ale lepiej zamiast leczyć, to uprawiać profilaktykę, czyli po prostu wyjść na spacer, na świeże powietrze, popracować i tak dalej, i tak dalej. Wtedy to wszystko nie będzie potrzebne. Czyli inaczej mówiąc, jeśli zadbamy, no, niech ten Augustyn będzie przywołany tutaj, jeśli Pan Bóg będzie na swoim miejscu w życiu człowieka, w życiu dziecka, w życiu rodziny, to wszystko będzie na swoim miejscu. I nawet jeśli nieraz się dziecko pogubi, Bo tak często zdarza się, spotykam nieraz takich rodziców, którzy, proszę księdza, co mam zrobić? Mój syn, moja córka, to, tamto, jakieś tam dziwne rzeczy, jakieś sekty, jakieś tam diabelstwa, co tutaj zrobić? No, w zależności od osoby odpowiedź jest różna. Natomiast o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Jeśli dało się solidny fundament w dzieciństwie i nawet jeśli dziecko się pogubi, to ono ma do czego wrócić. To ono ma wspomnienie, ono wie, że jest Bóg, pogubiło się, dało się nabrać na świecidełka, na wyroby czekoladopodobne, ale ten smak czekolady pozostał i można troszeczkę tej czekolady, tego wyrobu czekoladopodobnego popróbować, jak ten syn marnotrawny, któremu wydawało się, że gdzie indziej będzie lepiej mu niż w domu ojca, ale później doszedł do wniosku, co ja jem tutaj, to jest pokarm dla świń, a nie dla mnie, ja muszę wrócić do domu ojca, tam jest treściwe pożywienie. A więc jakby podsumowując, jeśli uformujemy zdrową wiarę, to będzie ta szczepionka, którą damy na samym początku i później, jeśli nawet przyjdą jakieś infekcje duchowe, moralne, to dziecko przejdzie to łagodniej albo w ogóle na to nie zapadnie. Więc to jest jakby podstawa, uporządkować to wszystko, dać, przekazać. Niektórzy mówią, nie, dorośnie, samo wybierze, zadecyduje, nie można na siłę. Tak nie. W ten sposób nie. Trzeba od samego początku proponować Boga, mówić o Bogu, świadczyć o Bogu. Ja mam tutaj taki przykład, który za chwilę chętnie przywołam, takiego wielkiego, w swoim czasie, dziś może już niewielu pamięta, takiego księdza francuskiego, księdza Divala, wielkiego Bożego Barda, wielkiego kompozytora, piosenkarza, autora bardzo wielu piosenek religijnych, który gdzieś tam w swoim pamiętniku zapisał wspaniałe właśnie wspaniałe wspomnienia ze swojego dzieciństwa. I chociaż w jego życiu też było wiele różnych zawirowań, bo gdzieś on tam też pobłądził, nie jestem pewny, zdaje się, że kłopot z alkoholem miał, ale dzięki temu, co z młodości zapamiętał, ten fundament był solidny, to było na czym odbudowywać. Jeśli mogę przywołać, bo to naprawdę jest bardzo budujące. On w swoim pamiętniku pisze mniej więcej tak, ja może niektóre zdania wypuszczę, żeby też nie przeciągnąć. Pisze tak: byłem piątym z dziewięciorga dzieci w mojej rodzinie. U nas codziennie odmawiano wspólnie wieczorny pacierz. Do końca życia będę wspominał te chwile. Moja siostra Helena odmawiała głośno, długie, jak dla dzieci, modlitwy, cały kwadrans. W pewnym momencie zaczęła mówić pacierz szybciej. Zaplątał jej się język, opuściła kilka zdań, ale mój ojciec powiedział spokojnie: zacznij jeszcze raz od nowa. I wtedy ksiądz Dival pisze: nauczyłem się wówczas, że nie wolno się spieszyć, rozmawiając z Bogiem. I dalej mówi: do dziś porusza mnie do głębi wspomnienie postawy mego ojca. Zmęczony pracą na roli albo przy transporcie drzewa, mówił o tym szczerze, wracając do domu, klękał po wieczerzy na podłodze, opierał łokcie na siedzeniu krzesła i ukrywał twarz w dłoniach. Nie spojrzał na nas, nie podnosił głowy, nie pokaszliwał, nigdy nie okazywał zniecierpliwienia. A ja myślałem sobie: oto mój ojciec, mój mocny ojciec, który kieruje całym domem i dwoma wielkimi wołami w zaprzęgu. Mój ojciec, który zawsze jest taki nieugięty, jakikolwiek los go spotka, który nie boi się ani burmistrza, ani złych, ani bogatych, schyla głowę przed Panem Bogiem. Kiedy z nim rozmawia, staje się kimś innym. Tak bliski ludziom, jeżeli mój ojciec rozmawia z nim w zwykłym roboczym ubraniu, ten ktoś. Mojej matki nie widywałem na klęczkach. Zbyt zmęczona wieczorem siadała pośrodku izby z najmłodszym na ręku, a my dzieci otyczaliśmy ją kręgiem, garnąc się do niej. Jej wargi poruszały się bezgłośnie od początku do końca pacierza. Nie chciała opuścić żadnej z modlitw, ale mówiła je dla siebie. Najdziwniejsze przy tym było to, że nie przestawała ani na chwilę patrzeć na nas. Przyglądała się jednemu po drugim, każdemu z osobna, a najdłużej najmłodszym. Przyglądała się nam, ale nie powiedziała nigdy słowa. Nawet wtedy, gdy którejś z najmłodszych zaczynało się kręcić albo szeptać po kątach, nawet wtedy, kiedy grzmot burzy przetaczał się nad naszym domem albo kot wywrócił garnek. A ja myślałem: o tak, Bóg jest bardzo dobry, jeżeli można rozmawiać z Nim, trzymając dziecko na ręku i nie odkładając zabrudzonego przy kuchni fartucha. O tak, Bóg musi być bardzo wielki, jeżeli koty i burze tracą przy Nim znaczenie. I podsumowuje tę część swojego pamiętnika ksiądz Dival takimi słowami: ręce mojego ojca, wargi mojej matki więcej nauczyły mnie o Bogu niż mój katechizm.
Tak, dziękuję księdzu. Na zakończenie wprowadzenia będzie piosenka "Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty", autorstwa właśnie księdza Divala.
Lista zagrożeń jest bardzo długa, duchowych, bo tu wracamy jeszcze do tego wątku po tak naprawdę pięknej, nadzwyczajnej uczcie z pamiętnika księdza Divala. Jest ich tak, lista jest jakby tak duża i możemy oczywiście wymieniać, ale zaczęłabym od pierwszego głównego, moim zdaniem, zagrożenia. Dzieci, które nie są kochane, to są pierwsze potencjalne ofiary złego. Jeżeli dziecko ma poczucie, że nie jest przytulone, nie jest docenione, nie jest zauważone, że nikomu nie zależy na tym, żeby robił jakieś postępy, żeby było kimś, żeby się rozwijało. Jeżeli jest, ja może dotknę wątku dość trudnego, może kontrowersyjnego, ale ja nie mogę spokojnie o tym myśleć, bo zbyt często spotykam się naprawdę z setkami dzieci i młodzieży, żeby nie zwracać na to uwagi. Jeżeli mamy pokusy, żeby pozostawić współmałżonka, żonę, męża, bo gonimy za uczuciami, bo jakieś tam nowe perspektywy, albo tak zwane związki niesakramentalne, kociołapskie, jak kto woli, związki pościelne, różne są na to określenia, już zostawmy takie, powiedzmy, pikantne jakieś. Po prostu widzę, bo spotykam się z dziećmi bardzo często, po całej Polsce jeżdżę, jakie to są rany. I teraz pytanie, czy w człowieka, który ma podstawowy problem odepchnięcia emocjonalnego, który nie ma z kim o tym porozmawiać, bo mama jest napięta, bo tata ma swoje problemy, prawda? Jeżeli ten człowiek od dziecka, mając lat 5, 7, 9, jest już samotny i czuje się niechciany, odepchnięty, jakże trudno na takim ugorze posadzić jakieś piękne, zdrowe drzewo wiary i jeszcze spodziewać się dorodnych owoców. Czyli moim zdaniem pierwszym podstawowym zagrożeniem w tej chwili, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Polsce, jest demoralizacja polskiej rodziny, planowa, żeby to było jasne. To nie jest zjawisko spontaniczne. Bardzo byłam wrażliwa akurat jako kobieta, też jako autor książek, dziennikarz, na rozwój tak zwanej prasy kobiecej. Tytuły, które pojawiły się po 89 roku, najpierw pojedynczo, potem już nalot dywanowy różnych czasopism kobiecych. Moim zdaniem to jest początek jakby demoralizacji rodziny polskiej. Przewartościowały klasyczny obraz matki Polki, dumny, prawda, piękny obraz, prawdziwy zresztą. Polki uratowały ojczyznę i wiarę i to mamy na to liczne świadectwa historyczne i w losach świętych, w ich żywotach to widać. I w ciągu kilkunastu dosłownie lat tak zwana prasa kobieca przez nalot dywanowy nowego wizerunku kobiety rozwaliła rodzinę polską. Dlatego tu apel do wszystkich porządnych kobiet. Drogie panie, mam 3 córki w domu. Nigdy w moim domu żadna tak zwana gazetka kobieca nie leżała na stole. Byłoby mi wstyd, gdyby moja córka 9, 14 bądź 18-letnia wzięła do ręki gazetę i zobaczyła, co mamusia czyta, czym się mamusia interesuje. Byłoby mi wstyd, jeżeli by się taka gazeta przypadkiem zdarzyła jakakolwiek z tak zwanej prasy kobiecej, to przyznam szczerze, kominek to jest takie fajne miejsce, gdzie można się ogrzać i przy rodzinnej kolacji. Po prostu myślę, że może to radykalnie brzmi, ale jeżeli kobiety, tutaj też jako kobieta mam prawo chyba ten krótki apel jeszcze wystosować, jeżeli my kobiety nie zajmiemy się porządnie wychowywaniem naszych dzieci, utrzymaniem naszych rodzin na jakimś moralnym, odpowiednim poziomie i czyszczeniem naszego domu z gadżetów, tudzież innych pseudopropozycji kulturowych, które się tam w postaci prasy młodzieżowej, czy jakichś tam senników, czy jakichś innych jeszcze nadzwyczajnych rewelacji, breloczków, plakatów z idolami, nieodpowiednich filmów, gier komputerowych i tak podręczników, do których nikt nie zagląda, dzieci są edukowane spontanicznie. Więc jeżeli my kobiety jakby poważnie się tą sprawą nie zajmiemy, to naprawdę jest ryzyko, że po raz pierwszy z perspektywy historii będziemy ocenione jako Polki, że tak powiem, B. Patrzymy na nasze wielkie poprzedniczki, które uchowały wiarę i ojczyznę. Z szacunkiem im się kłaniamy, a nam się nikt już nie będzie kłaniał, bo zostawimy po sobie chore pokolenie, które nie miało matki, nie miało ojca, nie miało rodziny, ma tylko relacje z jakimiś partnerami matki, czy nie wiem, partnerkami ojca, pseudociociami, nie wiem kim jeszcze. Jeżeli kogoś ranię, proszę wybaczyć, ale czasami musi boleć i czasami trzeba głośno pewne rzeczy nazwać, bo wiem na pewno, że to jest pierwszy powód problemu z tym, żeby wiara, krzewienie jej w rodzinie było w ogóle możliwe i żeby polskie dzieci naprawdę były dziećmi żywej wiary.
Tutaj pani Małgosiu, mówi pani o ranieniu, to kiedyś czytałem o takich badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych na temat właśnie zranień, na temat różnych takich traumatycznych odczuć i na pierwszym miejscu to najbardziej rani młodego człowieka, no to jest śmierć rodzica. Komuś umiera mama, komuś umiera tato. Na drugim miejscu jest rozwód rodziców. I to jest rana, która się ciągnie całe życie. Także pani przepraszała, że być może kogoś zraniła, ale myślę, że to było zranienie, które ma chronić przed o wiele gorszym zranieniem, jakim byłby, nie daj Boże, właśnie rozwód rodziców.
I teraz te wszystkie zagrożenia, które czyhają na dzieci, które są groźne, jeżeli ich nie zauważymy, pozwolimy, żeby w dziecko w to weszło. Co z tym fantem zrobić? Jest formacja nasza w rodzinie, ale dziecko, już starsze dziecko, wymaga bycia we swoim środowisku rówieśniczym. Wobec tego, czy mamy chyba wręcz obowiązek zadbać o właściwe środowisko wzrostu dla naszych dzieci?
Każde dziecko potrzebuje indywidualnej formacji. Formacji w grupie, właśnie w środowisku, które jest wokół niego, lub które tworzymy, lub które ono tworzy. No to rzeczywiście jest wyzwanie ogromne, żebyśmy próbowali dopasowywać do potrzeb tego młodego człowieka, osoby, kręgi, w których jest. No i tutaj to rzeczywiście tak z naszej perspektywy, z naszego doświadczenia wiemy, że najważniejsze to jest środowisko rówieśnicze, które jest dobrze prowadzone, formowane, i tak właśnie odpowiedzi na propozycje wspólnot, w naszym wypadku domowy kościół, ruch oazowy. Polska formacja kształtowania duchowości młodych ludzi, która już teraz dotyczy starszych ludzi, bo lata nasze lecą, i w tej formacji również wychowują się dzieci. Tylko tak myślę, że my jesteśmy w domowym kościele od początku małżeństwa. Wcześniej byliśmy w ruchu oazowym. Mamy drogę formacyjną, przyzwyczailiśmy się, bardzo nam odpowiada. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim kapłanom, wszystkim osobom odpowiedzialnym, zaangażowanym za to, że możemy z tego korzystać. Ale dzieci muszą w to wejść indywidualnie, osobiście, muszą znaleźć swoją drogę. Tak jak ksiądz Jarek przywołał wspomnienie ze Starego Testamentu, prawda? Od tego momentu idź już na swój rachunek. Teraz ty idź i buduj. Ty musisz spotkać Boga i tylko, że podprowadzamy dziecko. Parafia, wspólnota, przyjaciele.
Mamy też prawo wybierać środowisko, bo proszę mnie dobrze zrozumieć, nie chodzi o to, że jest jakaś Polska elitarna i Polska przeciętna, którą ja tutaj krytykuję, wyśmiewam, i moje dzieci nie będą się tu pauperyzować takimi relacjami. Ale jeżeli państwo na przykład wyznajecie zasadę, że synek ma 6 lat, więc będzie się bawił z kolegą, który też ma 6 lat i mieszka w sąsiedztwie, a tam na przykład wiadomo, że on całe dnie gra w gry satanistyczne, robi jakieś głupie rzeczy, że tam ktoś pije, że tam ktoś krzyczy, jakieś wulgarne się odbywają sceny. To nie jest naprawdę nietolerancją zaproponować jakieś inne środowisko dla swojego dziecka. Możecie wtedy tamtego 6-latka zaprosić do siebie i zrobić jakby psychoterapię tamtemu chłopcu u siebie. Natomiast nie macie obowiązku, dlatego że też mają po 6 lat, prawda, wysyłać do sąsiada, do Meliny. No. Więc o co chodzi? My, rodzice, mamy prawo rozglądać się bardzo ostrożnie w naszym środowisku i wybierać jakby drogę, którą pójdą nasze dzieci. Proszę się nie bać, może to ekskluzywnie brzmi, ale proszę się nie bać mierzyć wysoko. Nie bać się mierzyć wysoko, czyli mamy prawo stawiać naszemu dziecku jakieś wysokie cele, wciągać jak najwięcej oczywiście też po drodze innych, jakby, ale taki plan maksimum każda rodzina powinna mieć wychowawczy, moim zdaniem.
No i szkoła. Możemy wybierać szkoły.
Szkoły możemy wybierać, ale nie zawsze się da. Proszę wybaczyć, że się odwołam do pewnych treści, które dzisiaj były już poruszane w audycji o godzinie 18.15. Byliśmy tam gośćmi, ale może jedno zdanie powtórzę tylko. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie można by znaleźć przyjaciół, moim zdaniem, i osób myślących podobnie do nas. Czyli we wszystkich małych jakichś placówkach oświatowych, w jakichś szkołach, w małych miejscowościach, gdzieś w jakichś osiedlowych, znajdą się ludzie i mądrzy, i kreatywni, i chrześcijanie. Trzeba tylko troszeczkę się otworzyć, poszukać ich i w ten sposób, moim zdaniem, receptą naprawdę na kryzys w tej kwestii jest tworzenie małych środowisk radykalnych chrześcijan. Niech ich będzie na razie dwie rodziny, niech to będą trzy rodziny. Mała wspólnota, ale ich dzieci już jakby mają osłonę taką, prawda, towarzyską. Rodzice mają wsparcie, mogą porozmawiać o wychowaniu nie tylko w kontekście jak zarobić, jak ubrać, nie wiem, gdzie film kupić, ale również w kontekście jakichś duchowych wartości. Bóg jest niezwykle atrakcyjny, niezwykle. I tak naprawdę wszystkie te rodziny czy rodzice uciekający z kościoła, to są ludzie, którzy no, na własną rękę podejmują drogę w ciemność. Oni wrócą, jeżeli zobaczą, że jest szczęście, że jakby, że jest wierność, że jest miłość, że jest jakaś propozycja, nie wiem, godziwej, towarzyskiej rozrywki, czy jakiejś kultury na wysokim poziomie w jakimś kręgu rodzin. I ewangelizacja tak naprawdę nie musi się zaczynać od słowa właśnie, czy nie wiem, od credo, czy od Ave Maria. Ewangelizacja może się zacząć od pikniku charytatywnego w parafii, czy od jakiejś świetnie wystawionej sztuki teatralnej. Możemy ludzi przyciągać do Boga poprzez proponowanie im rzeczy wielkich i pięknych.
Od balu karnawałowego.
Na przykład, no właśnie, czyli jakby dobro jest, Pan Bóg naprawdę jest hojny. Dobro, prawda, piękno, uniwersalna triada wartości, to jest coś, co jest bliskie sercu każdego człowieka. Poprzez wartości jakby bliskie nam możemy przyciągnąć ludzi do kościoła. Może to być cel, nie wiem, drugi czy trzeci w planie, ale to się może udać.
Czy to już byłoby tyle tytułem wstępu, bo czas nam bardzo ucieka i możemy zaprosić słuchaczy?
Ja może bym jeszcze dodał, że trzeba pamiętać, że każdy z dzieci jest inny i w rodzinach wielodzietnych trzeba bardzo uważać, wsłuchiwać się w każde dziecko, bo potrzeby każdego dziecka, bo jeżeli tylko zatrzymamy się nad tym najbardziej rozrabiającym albo nad tym najlepszym, z najlepszymi stopniami, z takim cudownym aniołkiem, a zapomnimy o tym środku, o tych osobach, które idą tak spokojnie gdzieś w swoim zamkniętym świecie, możemy stracić kontakt i może się okazać, że ten świat wcale nie jest taki spokojny, wcale nie jest taki ułożony i gdzieś już później nie będzie odwrotu. To tylko bym tak wspomniał, że rzeczywiście to wyzwanie wychowania, przekazu wiary, walki o tę wiarę jest wielowątkowe i więcej dzieci, jest ciekawiej, jest bogaciej, ale wyzwania szersze.
Dziękuję bardzo za ten wstęp i zapraszam Państwa, kochani radiosłuchacze, do włączenia się w naszą audycję w temat Walcz o wiarę swoich dzieci. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I słuchamy piosenki w autorstwa księdza Diwala.
Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las. Z każdej wędrówki wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas.
bo cały świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera Jego myśl. Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga, to Jego znak, który zostawił Ci. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi, spójrz jak taternik zdobywa szczyt. Zobacz jak matka w domu się trudzi, spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci, że każdy z nas stworzony jest przez Pana i w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, by dobra wieść była przekazywana, by miłość swą objawiać przez nas mógł.
Drodzy Państwo, jest godzina 22.44, już za chwilę. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat walcz o wiarę swoich dzieci. Nasi goście to ksiądz Jarosław Kaźmierczak oraz państwo Małgorzata i Marek Nawrotcy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy. Ja tu chciałem dzisiaj zwrócić uwagę. Państwo mówią o tym, że trzeba walczyć o życie religijne dzieci, ale to w sumie nie my walczymy, tylko to źli wojują, a my po prostu musimy się bronić i żyć po Bożemu. I teraz Bóg uczy nas, opisuje w Piśmie Świętym, opisuje życie, uczy nas, jak żyć dobrze, jak wybierać dobro, a odrzucać zło, to co jest złe. No i Jezus właśnie uczył nas, co jest dobrem, a co jest złem w oczach Boga i całe jego nauczanie było o tym, jak wybrać to, co jest dobre, jak odrzucić to, co jest złe. Natomiast źli ludzie wokół nas, ci szataniści, uczą tego diabelskiego życia. Wszystko odwrotnie. To, co jest w oczach Bożych dobre, oni ukazują, to, co jest w oczach Bożych złe, oni ukazują, że to jest atrakcyjne, ciekawe, pożądane, czyli pożądanie tego, co jest złe. I teraz jak człowiek tak często siedzi przed telewizorem, czyta te gazety i się wchłania to wszystko, to jakby wchodząc, zamiast wchodzić w świat Boga, wchodzi w świat tych złych ludzi, którzy tworzą te obrazy, no i niepotrzebnie się tym człowiek, niepotrzebnie te obrazy po prostu wchodzą w duszę tego człowieka i zamiast człowiek uczyć się cnotliwego postępowania, źli uczą tej ścieżki zła, gorszą ludzi przez ten obraz, słowo, muzykę, rozrywkę, gazety, niszczą kobietę w kobiecie, to o tym pani tutaj ładnie mówiła, czyli ten gender, a jak nie będzie kobiecości, nie będzie wtedy matek, nie będzie dzieci, nie będzie rodzin, nie będzie małżeństwa, nie będzie miłości. I świat będzie zamiast na obraz Pana Boga, będzie taki na obraz diabła, bestii, no i wtedy do czego my dojdziemy, tak? No jeśli uczą jeszcze jednej rzeczy, uczą nienawidzieć, by zniszczyć, zabijać, to są te wszystkie filmy nienawiści, jeśli uczą jak używać drugiego człowieka, nie dawać siebie jako dar. I wtedy ludzie zamiast mnożyć dobro, to uczą się tych złych rzeczy. No i z tamtego świata właśnie pochodzą te takie ludzie, którzy wysysają z drugiego życie, wysysają pieniądze, miłość, czyli tak tworzą tamten świat. Tworzy tych wampirów dużo, tych egoistów, takich drapieżnych ludzi. Uczą w ogóle właściwie ludzi, jak w społeczeństwie stać się drapieżnikiem, takim zwinnym.
Czyli jakby, żeby... krótko mówiąc, wie pan, tak sobie pomyślałem, to byłoby w ten sposób, że jeśli butelka jest napełniona, to już się do niej nic nie wleje. Więc jeśli my w sercu mamy Boga, jeśli jesteśmy ukształtowani, uformowani, formacja od małego człowieczka, aż po krańce życia, jeśli mamy w sobie już dobro, prawdę, piękno, jeśli mamy w sobie Boga, to tak mówiąc może kolokwialnie, nikt nam niczego więcej nie wciśnie, bo my już jesteśmy napełnieni tym, czym powinniśmy być napełnieni. Bóg nas stworzył z miłości, Bóg nas stworzył dla siebie, dla miłości. Jeśli tylko problem jest w tej formacji, w wtedy nie musimy się lękać. Owszem, będzie wokół nas, no tak jak jest, wie pan, butelka jest pełna, zakorkowana, można ją wrzucić do najbardziej cuchnącej kałuży, tam nic do środka nie wejdzie, bo ona jest pełna, jest zakorkowana i myślę, że to jakiś taki symboliczny jest obraz tego, o co tutaj chodzi. Dziękuję bardzo panu.
Tak, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, kłania się Roman z Wrocławia.
Szczęść Boże, panie Romanie.
Szczęść Boże.
Serdecznie dziękuję za wypowiedź księdza. Pod tym się podpisuję dwoma rękami i nogami. Sam mógłbym zaświadczyć swoim życiem, że tak jest, ale nie w tym temacie chciałbym zadzwonić, bo za długo by to trwało. Chciałem pozdrowić również panią Małgosię i pana Marka Nawrockich.
Dziękujemy
państwo
bardzo.
Się spotkali z moją żoną we Wrocławiu w przedszkolu u Jadwiżanek. No i z tego, co żona mi dawała relację, to nawiązałyście panie ze sobą kontakt, można powiedzieć, bez słów, bo ta sama duchowość was połączyła. Także tutaj przez radio od razu w imieniu żony pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy.
I chciałbym do takiego istotnego tematu tylko jakby nawiązać, ponieważ my też bardzo szczegółowo wybieramy tutaj sposób wychowania dzieci. Zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy w ramach dobrego wychowania dzieci, poświęcenie mnóstwo czasu, jak najwięcej tylko możemy, że tak powiem, im zorganizować. Zawierzając się Maryi, to wszystko się naprawdę udaje. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy, żeby cukrować, ale tak naprawdę jest. I tutaj państwo też bardzo fajnie o tym świadczą i niektórzy słuchacze, którzy się jakby dodzwaniają. I to jest wszystko autentyczne, że tak powiem, rzeczywistość Boża, która mówi chociażby też o tym, że my się martwimy o byt codziennościach, oddajemy to wszystko w ręce Pana Boga i naprawdę otaczamy się płaszczem Maryi. To, co pisze w Piśmie Świętym, że nawet przez sen Bóg nam błogosławi i darzy nas obfitościami. Ja w swoim życiu z żoną odzyskaliśmy prawdziwą wolność, taką Bożą. Nie, w tym całym zamęcie, który dzisiaj w świecie, no żyjemy naprawdę jak wyjęci Bożą ręką z tego całego bagna i postawieni na takim fajnym fundamencie Bożym, na skalę, na której dalej budujemy. Ale też mamy taki problem, o którym chciałbym powiedzieć. Chciałbym też poprosić o jakąś taką doradę, bo wybraliśmy szkołę katolicką dla naszego syna i w tej szkole na żadnym pułapie nie możemy znaleźć takiego zrozumienia. Nie chcę tutaj dawać za dużo przykładów, ale chodzi o to, że te osoby, które nas najbardziej powinny rozumieć, czyli siostry, które prowadzą to generalnie rzecz biorąc tą placówkę, przy różnego rodzaju naszych jakby obawach, w staraniu się wyjaśnienia różnych zagrożeń, totalnie to bagatelizują, mówiąc, żebyśmy nie demonizowali, że tak naprawdę dzieci muszą być tak kształtowane, że po wyjściu z tej szkoły, żeby się nie zagubiły w rzeczywistości. I można powiedzieć, że został zatracony taki żywy kontakt z Jezusem, a przez to silny, charyzmatyczny takie oddziaływanie na całą szkołę, można powiedzieć wszystkich, a zwłaszcza tych jakby osób, które są odpowiedzialne i prowadzą tą szkołę, na skutek tego zostały przyjęte jakby w naszym odczuciu nie do końca właściwe osoby, które i organizują dla dzieci nie do końca jakby te wszystkie zajęcia, które są zgodne z nauczaniem Kościoła, które są zgodne chociażby ze słownictwem, jakie te panie kierują do dzieci. Jest to bardzo często prymitywne, niedostosowane do wieku dzieci, różnego rodzaju zajęcia. No i mamy taki problem, bo chcielibyśmy to bardzo, że tak powiem, po chrześcijańsku rozwiązać. Staramy się rozmawiać, staramy się wskazywać, ale tak naprawdę, no przykro to stwierdzić, ale czujemy się trochę bezradni, bo jakby nie ma z kim rozmawiać i nie chcemy tej sprawy wyciągać poza szkołę, bo wiadomo jest takie jak ja, tak jest na Kościół, ale trochę czujemy się bezradni. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to takie, że tak powiem, z punktu widzenia ludzi takich mocno oddalonych od Kościoła, to chciałbym spytać o taką rzecz, bo są różnego rodzaju zagrożenia, wiadomo, ale są takie przez niektórych nazywane błahostki. Na przykład dzieci są zabierane do teatru i w teatrze jest zbiorowe uczenie dzieci czarowania, tak? poprzez różnego rodzaju takie zabawy, na przykład krasnoludki ze sceny mówią, teraz wszystkie dzieci czarujemy, czary, mary i trwa przez 10 minut różnego rodzaju, no dla mnie inicjacja jakaś, uczenia dzieci i wprowadzania ich w świat taki, który później rzeczywiście jak się spotkają z magią, to będzie dla nich jakby taki stałotworem i tutaj chciałbym też takiej jakby odpowiedzi, czy na takie rzeczy, ja tylko daję jeden przykład, bo nie chciałbym tutaj za dużo czasu zajmować na ten, ale czy takie rzeczy, one rzeczywiście są zagrożeniami, czy jak większość je bagatelizuje, to należy też jakby spuścić z tonu i aż za takie drobiazgowe rzeczy się, że to jest, nie, zacytuję, że za takie o takie drobiazgowe rzeczy by się nie czepiać, bo wtedy wszystko już jest, że tak powiem, zdemonizowane. To może tylko tyle, żeby nie zajmować czasu też dla innych. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Postaramy się z Państwem Nawrockim jakoś spotkać, bo chcielibyśmy właśnie w tej szkole może zorganizować magia z cyklu właśnie tego, co Państwo, że tak powiem, proponują.
Magia cała prawda.
Tak, magia i cała prawda, żeby to może żeby zorganizować, bo chodzi też może o świadomość, tak? Może jeżeli ludzie z zewnątrz i ludzie fachowi coś przekażą, to może jakieś światełko w tunelu spowoduje, że zaczną ci ludzie inaczej myśleć, inaczej do tego wszystkiego podchodzić i inaczej jakby może budować te wszystkie relacje, żeby od tej szkoły jakby, no bo dzisiaj są takie czasy, że ta szkoła powinna się stać takim bastionem Bożym.
Ja bym proponował, gdyby pan na koniec jedno zdanie, słownie jedno zdanie dobre powiedział na temat tej szkoły.
Tak.
Jedno zdanie.
Niech pan powie.
Generalnie dobre zdanie to jest takie, że w tej szkole tak naprawdę spotyka się dużo ludzi, którzy są bardzo mocno zakorzenieni w Kościół. I przez to ta szkoła też jest bezpieczna, tak?
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak tak była na początku, to teraz i zawsze.
I na wieki wieków.
Dziękujmy panu, bo jest dobry. Bóg zapłać panu.
Dziękujemy, panie Romanie.
To bardzo ciekawe, co pan powiedział. Ja, wie pan, takie kilka myśli, może nie pod każdą się pan podpisze, ja tak chciałbym troszkę szerzej na to spojrzeć, bo to jakby nie jest pana problem, to co teraz powiem. Mianowicie często właśnie rodzice, którzy już jakąś formację mają za sobą, ci są państwo X, są z neokatechumenatu, państwo Y są z domowego kościoła, państwo jeszcze tam inni są z Nowy w Duchu Świętym i widzą wielką wartość swojej formacji, ruchu, do którego należą i bardzo by im zależało przeszczepić to na forum szkoły. I teraz, Boże drogi, teraz co ma być, ta szkoła ma być odnogą neokatechumenatu, czy odnogą Duchów Świętych, czy wszyscy mają w takim razie wejść? No i tu się zaczyna problem, bo teraz nie każdemu po drodze jest akurat z każdą z tych formacji. To jest jakby jedno. Natomiast to nie o tym pan mówił, rozumiem, ale to też jakby jest ten problem, że chciałoby się coś komuś zaproponować, a on nie chce i sądzimy, że w takim razie jest z nim coś nie tak. Natomiast, jak zrozumiałem, to co pan mówi, to jest problem tego typu, że nie wszyscy są idealni, że jakieś tam dziwne dzieci są, że niektórzy, tak jak pan, są oburzeni tam jakimiś sztuczkami w teatrze, a inni mówią, no to jest nowoczesność i tak trzeba, XXI wiek i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, znowu Pismo Święte, przypowieść Pana Jezusa, pszenica i konkol. Pszenica i konkol. Jeśli usłyszymy, pan, ja, ktokolwiek, że gdzieś jest jakaś idealna szkoła, jakaś idealna wspólnota, parafia, tak mówią sekciarze. My, którzy czytamy Pismo Święte i staramy się nim żyć, wiemy, że idealna wspólnota to jest dopiero w niebie. Na ziemi idealnej wspólnoty nie ma. Dlatego ja nie jestem zaskoczony. Mnie boli też, że ta parafia, czy tamta, ta wspólnota, ta szkoła, ta rodzina, mnie to boli, że tam nie jest idealnie, że tam jakieś zło się dzieje. Mnie to boli, ale mnie to nie przeraża, nie szokuje, nie zniechęca, nie oddala od Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. To jest wspaniale, że Pan to widzi, że Pan nie jest obojętny. To jest wspaniale, że Pan chce na to jakoś zareagować. Chwała Panu za to, że takie właśnie myśli w Pana sercu są. Tylko teraz, patrząc do tej przypowieści o pszenicy i konkolu, tam jest co, słudzy spali, jak się obudzili, chcieli to wszystko rozwalać, więc niczego nie rozwalajmy, nie wysyłajmy sióstr na emeryturę, czy kto tam tę szkołę prowadzi, tylko to jest dla Pana wspaniałe wezwanie. Pan Bóg Pana wybrał, żeby Pan teraz modlił się, pościł i działał. Być może, gdyby tak nie było, jak Pan opowiada, to nigdy Panu w sercu, w głowie nie przyszedłby pomysł, żeby zorganizować spotkanie Magia Cała Prawda, Państwa Nawrockich zaprosić. A tak, proszę bardzo, będzie Pan miał zasługę w niebie u Pana Boga, wszyscy inni z tego skorzystają, więc ile dobra, nie pozwólmy diabłu zapędzić się w narożnik, tylko idźmy za ciosem, wyprzedźmy go i dając to wszystko w Boże ręce, sprawmy, żeby z tego dobro było. Amen.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gości, osoby prowadzące, osoby, która mnie połączyła oraz wszystkich słuchaczy. Chciałbym się podzielić z moimi spostrzeżeniami. Uważam, że walka o zasianie i utrzymanie i wzrost wiary się toczy i ona się toczy na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest zagrożenie dotykające dziecko, a druga płaszczyzna to jest nawet nasze własne zniechęcenie, zmęczenie, może nawet niekiedy lenistwo. Wiara się umacnia, gdy jest przekazywana, ją należy przekazywać. To już bardzo wcześnie, od wieku przedszkolnego, należy chodzić do kościoła z dzieckiem, nie tylko mówić, że ma dziecko chodzić, bo musi mieć przykład. Należy uczyć się modlić, razem modlić się przy pacierzu, można tam jakieś już, dziecko będzie już starsze trochę, to już można już gdzieś od grosiąca odmawiać, zwłaszcza w październiku. Dawać trzeba przykład, katechizować już nawet samemu, już podstaw można uczyć, każdy ma jakieś podstawy, jakieś wiedzy teologicznej. Oglądać należy dobre bajki, dobre programy. Nie może być jakieś bajki, bo z przemocą i dziecko nie może być przed telewizorem pozostawione sobie. Chronić dziecko przed demoralizacją, może być to w mediach i może ta demoralizacja dotykać ze strony rówieśników. Należy o wszystkim rozmawiać, należy kontrolować dziecko, kochać, bo jeżeli nie będzie dziecko miało czystego serca, jeżeli będzie demoralizowane, to nie będzie miało łaski uświęcającej i niej wiara w takim sercu zgaśnie. Jeżeli serce nie jest czyste, to prędzej czy później nie będzie to łaski i ktoś nie będzie kochać Boga, uzna, że Pan Bóg jest mu niepotrzebny. Teraz już jest pewne zagrożenie, gender jest nawet w niektórych przedszkolach, na to trzeba też zwracać uwagę. Trzeba szczególnie zwracać uwagę na co, na program wychowawczy, na programy treści przekazywane w szkole. I trzeba, ta walka będzie cały czas trwać, wtedy już nawet się, jesteśmy odpowiedzialni też za wiarę, za to, że nasze dziecko będzie praktykować, musimy być cały czas aktywni. Będziemy również za to odpowiadać przed Panem Bogiem. Tak, ta wiara będzie, walka nasza będzie długo trwać, nawet praktycznie może ta walka trwać nawet całe życie, bo jesteśmy rodzicami, ci, którzy są rodzicami, dzieci to są rodzicami przez całe życie do końca swoich dni i mogą nawet toczyć walkę o wiarę i o zbawienie, nawet już jeżeli będą już w jesieni życia. Może na tym bym skończył. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Pawle. Z Panem Bogiem.
Bardzo były to mądre refleksje. Proszę wybaczyć, że tak ocenię to, ale naprawdę jestem Panu bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Proszę Państwa, no, coś tam w komputerze, drobna awaria z muzyką. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Mówimy o szkole i właśnie 4 lutego za tydzień temat wychowanie i nauczanie domowe. Ksiądz Łukasz Kadziński będzie naszym gościem, dr Andrzej Mazan, Państwo Agata i Wojciech Rybczykowie. Za 2 tygodnie, 11 lutego, temat właśnie też związany z formacją nas, małżonków. Modlitwa małżeńska. Przedstawi biblista doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. I 18 lutego służyć prawdzie o rodzinie, ksiądz biskup doktor Stanisław Stefanek. Mówiąc o problemach, jakie my jako rodzice widzimy w związku z wychowaniem, z przekazywaniem wiary naszym dzieciom. Zachęcam do tego, co już w audycji telewizyjnej pan Marek Nawrocki mówił. Różaniec rodziców za dzieci. strona internetowa www.rozaniecrodziców.pl. Modlimy się, to są takie róże zawiązywane właśnie przez internet. Pozdrawiamy serdecznie pana Ireneusza Rogale z Gdańska Oliwy, inicjatora tego różańca. Zawiązuje się róża, dostajemy informacje, za jakie dzieci mamy się modlić. Modlimy się za wszystkie te sprawy, które no, stały się może naszym udziałem niezawinionym, czy mniej lub bardziej zaniedbaniem w wychowaniu naszych dzieci, by Pan Bóg te wszystkie braki wyrównał, czego my jako rodzice nie potrafiliśmy, nie potrafimy im zapewnić. Także to jest takie wielkie, wielkie wsparcie. Każdego dnia caluteńki różaniec, wszystkie cztery części w intencji naszego każdego dziecka jest odmawiany. I nasi goście też może mają coś do ogłoszenia. Magia Cała Prawda, sympozjum najbliższe, gdzie się będzie odbywało?
Drodzy Państwo, o ile pamiętam, to 5 kwietnia, pierwsza sobota kwietnia. Spotkamy się w Legnicy. Jak będą szczegóły, to oczywiście postaramy się skorzystać z gościnności Chwale Radia Maryja i powiemy, gdzie dokładnie, w której parafii, ale mieszkańcy Legnicy i okolic mogą naprawdę już rezerwować sobie pierwszą sobotę kwietnia na spotkanie z sympozjum Magia Cała Prawda. Serdecznie zapraszamy. W czerwcu być może uda się zrobić to sympozjum w Tczewie, jesienią, październik, listopad na Jasnej Górze. Także jesteśmy i Państwo też, jeżeli macie ochotę u siebie zorganizować takie spotkanie, to też możecie przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła kontaktować się z nami i będziemy działać razem.
Ksiądz Jarosław Kaźmierczak też ma ogłoszenie.
Tak, ja chciałbym zaprosić na rekolekcje ewangelizacyjne kolejne, które przygotowujemy w Chojnicach w marcu tego roku, 21 do 23 marca. Trzydniowe rekolekcje, duże, na sali sportowej. Tym razem będzie je prowadził Damian Stein wraz z wspólnotą Core Lumen Christi z Anglii. To też człowiek taki właśnie, którego można by tu przywołać. Kiedyś słuchałem jego świadectwo, jak opowiadał o swoim życiu hippisa, takiego kloszarda wręcz. Chodził po koncertach i mówi, w pewnym momencie przychodził do domu ci jego rodzice, tacy nudni, bo jacyś różańcowi, jacyś tacy kościółkowi, ale on zauważył jedną rzecz. On jak przychodził z koncertu, no to był szczęśliwy, zadowolony, godzinę, dwie, do następnego dnia, póki nie wytrzeźwiał, a ci rodzice byli ciągle radośni i szczęśliwi. W pewnym momencie pyta ich, co wy robicie, że jesteście tacy radośni i szczęśliwi? Chodź z nami. No, chciał zobaczyć, spróbować, czemu by nie. Poszedł na spotkanie modlitewne i tak zaczęła się jego przemiana. Jak tutaj Małgosia powiedziała, Pan Bóg nie da się prześcignąć w wstrzątobliwości. Pan Bóg jest bezkonkurencyjny. Tyle radości, pokoju, szczęścia, które On daje, nikt nie da. Więc prowadźmy ludzi do Boga. Zapraszam na te rekolekcje w marcu, może jeden tylko telefon podam. Wszystko można znaleźć na stronie naszej wspólnoty. Wystarczy w Google wpisać Chojnice, odnowa w Duchu Świętym i wszelkie dane się tam znajdą. Może już ten telefon podaruję. To wszystko jest na stronie internetowej.
I ksiądz w swojej parafii ma też mszę świętą uzdrowienia.
Tak, mam też. O, właśnie, dziękuję bardzo. Najbliższa, no nie najbliższa, bo to jutro, za tydzień, pierwsza środa miesiąca. Zawsze w pierwszą środę miesiąca o 17.30 w Nowej Cerkwi koło Chojnic. Bardzo serdecznie zapraszam. W marcu będzie troszkę inaczej, bo pierwsza środa miesiąca to jest akurat Popielec, więc będzie w drugą środę. A tak zawsze pierwsza środa miesiąca, msza święta z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Nowa Cerkiew koło Chojnic.
Dziękuję bardzo. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dzielica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie w studiu lekcja prowadzącego księdza, jak również Państwa Nawrockich. Ja tutaj dzwonię właśnie w sprawie rozmowy, natomiast chciałem zacząć od Pana, który mówił o szkole.
A może imię Pan swoje podać?
Marek z Krakowa.
Dziękuję.
Który tutaj mówił właśnie na temat szkoły katolickiej i różnych sytuacji, które mają miejsce. No chciałem powiedzieć, że moich dwóch synów od początku, od przedszkola, chodzili do przedszkola katolickiego, potem do szkół katolickich, teraz dalej kontynuują tę naukę. Zresztą mój syn Dominik bywa na warsztatach w Toruniu. Teraz wiem, że też ze swoją reprezentacją z Liceum Franciszkanów z Wieliczki będą za tydzień studio w programie dla młodzieży. Więc te szkoły po prostu to jest bardzo, bardzo dobra sprawa, która uczy nie tylko wiary, która nie tylko edukuje merytorycznie, ale też uczy i patriotyzmu. Natomiast wydaje mi się, że tak jak tam pan mówił, dawał przykład o teatrze, no też nie możemy popadać w skrajności, że jest gdzieś przedstawienie z krasnoludkami, bo jakby tak było, to byśmy musieli na cenzurowaną dać Marię Konopnicką o koszałku, opałku, czy starą bajkę o Kopciuszku. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi właśnie o wychowanie, to tu wydaje mi się, że powinno być pełne współdziałanie. To powinno być współdziałanie rodziców, szkoły, ale też i państwa. Państwa, które powinno właśnie wspierać różnego typu inicjatywy i choćby taką w tym momencie według mnie, i nie tylko według mnie, najważniejszą inicjatywą, która by się przyczyniła do pogłębienia więzi rodzinnych, do pogłębienia religijności w aspekcie świętowania, byłby zakaz handlu w niedzielę. Generalnie zakaz pracy w niedzielę, oczywiście poza tymi służbami, poza tymi zawodami, które są nieodzowne do funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego, że po prostu ta niedziela jest teraz marginalizowana. Dochodzi do tego, że rodzice właśnie zamiast wspólne wyjście do kościoła, zamiast wspólny obiad przy stole, no to można zaobserwować w galeriach handlowych spacery. Przerażającym jest nawet w tygodniu, nie tylko w niedzielę, jak widzę dzieci, młodzież, która na przykład siedzi z laptopami zapatrzona, bądź to w komórki, bądź laptopy, no zastanawiam się, gdzie jest dom, gdzie jest rodzina. Jak na przykład widzę w tramwaju czy w pociągu podróżując, jedzie rodzina i zamiast rozmawiać ze sobą, wymieniać poglądy, czy to na temat krajobrazu przepięknego naszego za oknami, czy różnych tematów, to słuchawki na uszy, nic nie słyszę, nic nie widzę, każde wpatrzone, tudzież bardzo często dorośli też tak, zamiast kontynuować rozmowę, skupieni są właśnie na tego typu rzeczach. I kolejna rzecz, tradycja. Tradycja, zwłaszcza tradycja w aspekcie życia religijnego, celebrowanie świąt, na przykład sporządzanie, wspólnie przygotowywanie, czy to ozdób wielkanocnych, czy to ozdób związanych z okresem Bożego Narodzenia. Choćby nawet Trzech Króli. U mnie największą frajdą od dłuższego już czasu jest to, że chłopcy w Trzech Króli przychodzą i kadzą mieszkanie. No wiadomo, dymu tona, pachnie pięknie i to wszystko. Od takich drobiazgów to też właśnie kształtuje tą więź rodzinną. Sporząd przygotowywanie właśnie ozdób choinkowych. Ja mówię, to są drobiazgi, można by było mnożyć. I oczywiście przede wszystkim, przepraszam za głos, ale to zima, która w Krakowie trzyma i podejrzewam, że nie tylko w Krakowie. Również właśnie wspólna modlitwa, wspólne na przykład kolędowanie. Na przykład mój syn mówi tak, jak rozmawia z kolegami, mówi, wiesz, tato, oni zastanawiają się, że jak ja im opowiadam, że my na przykład to nie tylko Wigilia to zjemy i każdy się rozchodzi, tylko właśnie wspólnie kolędujemy, opowiadamy, wracamy z pasterki, jeszcze siedzimy przy stole, coś tam ktoś konsumuje, jeśli jeszcze może. Więc to wszystko wiąże. Tak mi się wydaje i tutaj zgadzam się z tym, bo wcześniej króciutko, ale widziałem właśnie też w telewizji wypowiedzi państwa Nawrockich, zresztą widać, że z nich emanuje takie ciepło, taka serdeczność, że można by ich było słuchać i słuchać. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, szczęść Boże i wszystkiego dobrego za Nowy Rok i dla państwa Nawrockich, i dla księdza, dla ojca prowadzącego i dla wszystkich słuchaczy.
Bóg zapłać, Panie Marku. Serdecznie dziękujemy. Słóweczko, jeśli można, bo tu...
To ja może, przepraszam, zacznę od końca. Tak, rzeczywiście słucham swojej żony i słucham i tak mogę bez końca.
Tak złośliwy ten mąż, ale fajny. Dobrze, to takie były przekomarzanki małżeńskie, które też, kiedy dzieci są świadkami takich, że tak powiem, delikatnych rozmów, to chyba dobrze. Jeśli państwo pozwolicie, bo trudno się odnieść do oczywistych, wspaniałych refleksji naszego słuchacza z Krakowa, tylko taki maleńki mam niepokój, jedną rzecz powiem, bo to już druga wypowiedź, w której to wybrzmiało. Chodzi o błahostki. Jest to kwestia czasami nadwrażliwości sumienia, ale czasami dobrze ustawionego sumienia. I coś, co dla kogoś może być rzeczą błahą i śmieszną i głupią, a drugi rodzic czy druga rodzina o to walczy i naprawdę z pełną determinacją stara się jakby wcielić, zanim ocenimy, jakby zaklasyfikujemy jako błahostkę, bądź też jako jakiś wielki problem, powinniśmy spokojnie na modlitwie rozeznać kwestię. Być może w jednej rodzinie właśnie coś zostanie jako błahostka potraktowane, a w innej jest sprawą zasadniczą i poważną. Jeśli chodzi o abrakadabra przez 10 minut w teatrze dziecięcym, zakładam, że żadna z moich córek nie powtarzałaby za aktorką żadnej abrakadabra, bo w moim domu już wiadomo, że baśń klasyczna i tam te wszystkie magiczne sztuczki, ukochana Konopnicka, to jest jakby jeden świat, a komercja okultystyczna, która zawładnęła sztuką i kulturą dziecięcą współcześnie, to jest drugi świat. I moje dzieci są już przeszkolone, więc na pewno przez 10 minut, nawet gdyby to były krasnoludki, nie powtarzałyby słów abrakadabra. Więc rozumiem pana, który miał w tej kwestii niepokój. Naprawdę też jestem przeczulona na tym punkcie, a być może odwrotnie, może jest kwestia jakiejś tam wiedzy i wrażliwości. Tyle chciałam powiedzieć. Jakby nie lekceważmy wrażliwości cudzego sumienia, aczkolwiek też badajmy zdroworozsądkowo, czy nie popadamy w histerię, to oczywiście też należy wszystko rozeznawać umysłem, nie tylko wiarą.
A jakbyśmy byli na sympozjum Magia Cała Prawda, to byśmy się dowiedzieli, jakie są różnice między bajkami klasycznymi, na przykład właśnie Konopnickiej, a współczesnymi, które nam serwują właśnie magię.
Cóż za piękna puenta, dziękuję.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Będzie Pan Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witamy Dziewica. Panią pierwszą.
Tak. Bądź Pan Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc ja tutaj mam pytania.
Pani imię? Jeszcze
takie i prośbę o poradę.
To znaczy, a możemy znać Pani imię?
Tak, Aneta z Katowic.
Dziękuję.
Jeżeli rodzina jest wierząca, i mąż jest wierzący, i żona, to bardzo pięknie wychowują na pewno swoje dzieci. Ale jest właśnie dużo rodzin, na przykład rozbitych, lub rodzin, gdzie na przykład jedna osoba jest wierząca, a druga osoba ma problemy z wiarą. Jedna osoba na przykład walczy o to, żeby wychować po katolicku dzieci, jeszcze żeby nawrócić na przykład, jak ja mam swojego męża. I tutaj albo jest na przykład rodzina rozbita, i jedna osoba wychowuje dziecko. I bardzo bym prosiła właśnie o porady właśnie też dla takich osób, które wychowują dzieci jakby albo w niepełnej rodzinie, albo jeszcze wychowują dzieci i nawracają jakby drugiego współmałżonka, który na przykład nie chce iść do kościoła, bo tak został wychowany przez swoich rodziców. I to niby nie jest jego do końca wina, ale właściwie nie daje tego przykładu swoim dzieciom.
Tak, rozumiem. Pani Aneto, pytanie, problem. Dziękuję za telefon.
Co? Czekamy na kapłańskie słowo, bo to jest kategoria bardzo poważnych rozmów już.
Może znowu przypomnę świętą Monikę, która no, nazwijmy to jednocześnie nawracała i syna, i męża. I udało jej się i z synem, i z mężem. Więc rzecz jest wykonalna. Środki. Pierwsi chrześcijanie nie organizowali sympozjów Magia Cała Prawda, ani mszy świętych z modlitwą uzdrowienie, uwolnienie. Pierwsi chrześcijanie żyli po chrześcijańsku. Gdyby zaczęli jakoś manifestować swoją wiarę na zewnątrz, skończyliby pewnie w żołądkach lwów czy tygrysów. Po prostu żyli po chrześcijańsku, a ludzie na nich patrzyli i zastanawiali się, jaki jest wasz klucz, jaki jest kod dostępu do tego szczęścia, radości i pokoju, który w was jest. I wtedy oni mówili, ten klucz, ten kod dostępu to jest Jezus Chrystus. Więc myślę, że jeśli żyje się głęboko wiarą, a pani tak o sobie mówi, że jest pani wierzącą,
proszę tak żyć, żeby mąż dostał apetytu na tę wiarę. Tak jak gotuje pani w kuchni smaczne potrawy i mąż tam, zakładam, do kuchni zagląda, żeby zobaczyć, co tam smacznego będzie na obiad. Tak niech pani taką smaczną potrawę wiary też w swoim życiu przygotowuje, żeby mąż dostał na to apetytu. Oczywiście modlitwa i modlitwa także.
Jeśli można, jako kobieta też powiem słowo. Ja serdecznie panią pozdrawiam naprawdę i też myślę, że naprawdę rozumiem, co pani czuje, bo pani mówi dwa słowa, ale za tym wszystkim kryje się każdy dzień cierpienia, modlitwy, próśb, nadziei. Jeśli chodzi o osoby najbliższe, rozumiem jako żona i mama, jaka to jest wojna, kiedy się kocha. I proszę teraz popatrzeć jakby też na dramat, tutaj cudzysłów, Boga, który patrzy, jak my, jego dzieci, odchodzimy. On też jakby jest bezradny wobec naszej wolności, tak jak my wobec wolności męża czy naszych dzieci. Zakładam, mam chyba prawo tak sądzić, że Bóg nie jest sadystą i jeżeli dopuszcza taką sytuację, że można aż tak z miłości cierpieć, że to jest główny, jakby pierwsza gory, czy pierwsza sól każdego ranka, kiedy się ktoś budzi i myśli, pierwsza myśl cierpienia, chcę, żeby on kochał Boga, chcę, żeby moje dzieci kochały Boga. To jest wielkie cierpienie, to jest ogromne cierpienie i tylko można mieć nadzieję, że pani w ten sposób zbawia świat razem z Bogiem i jednocześnie jakby dodaje to wszystko do pewnej nadziei, którą Bóg sam ogarnia pani rodzinę. Jako kobieta chciałam to powiedzieć. Święta Rita jest patronką od spraw beznadziejnych i to jest właśnie taka wyjątkowa święta, która miała problem wiary męża. No on to już był rzeczywiście wyjątkowym gagatkiem, mordercą i cwaniakiem i miał jeszcze wiele innych grzechów na sumieniu. I przetrwała wszystko, zrobiła rzeczy jakby nieprawdopodobne z miłości, nawróciła i wiem ze świadectwa innych osób, że jest to święta, która wyprasza niezwykłe łaski w sytuacji takiej, o jakiej pani mówi. Więc myślę, że przez Maryję i może przez świętą Ritę, czemu nie, spróbować jeszcze prosić o pomoc, żeby ta łaska, która jest dla pani na pewno przygotowana, przyszła wcześniej i ulżyła w cierpieniu.
Słuchamy Radio Maryja.
Królina Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z Wrocławia, z Dolnego Śląska, Mirosław się kłania.
Witamy pana.
Wsłuchuję się bardzo uważnie w państwa audycję i nasuwają mi się pewne intuicje i pewne refleksje. Otóż oprę się na kilku wypowiedziach Krakowiaka, pana, który bardzo dobrze wspomniał o tym, żeby tworzyć pewne tradycje. Tradycja, która stanowi o pewnej spójności, o pewnej wspólnocie. Jeżeli nie będziemy wracać do czegoś, co było w pierwowzorze pierwszych chrześcijan, czyli życie we wspólnocie, to rozszerzać się będzie coraz bardziej indywidualizm, który już obejmuje naszą Polskę w 6 milionach ludzi jako indywidualistów. Ja to inaczej nie nazywam, jak skrótowo kult jednostki. Drugie. Powiedz jeden testament Jana Pawła II, który brzmi w ten sposób. Aby nasza droga była wspólna, aby nasza modlitwa była pokorna, aby nasza miłość była potężna. Do tego chcę nawiązać kilka, no, ze dwa zdania. Otóż jeżeli faktycznie nie będziemy my jako wspólnota, czy charyzmatycy, czy ludzie, którzy są w kręgu Kościoła, wychodzić po to, żeby naprzeciw słabszym osobom, które już coraz bardziej zanik wiary w Boga mają, to zacytuję naszego obecnego papieża słowa, który w 2005 roku w ten sposób zacytował. Wyjdźcie, realizujcie... Aha, to była homilia podczas archidiecezjalne spotkania katechetów w Buenos Aires. Wyjdźcie, realizujcie duszpasterstwo dziedzińca, bram, domów, ulic. Nie czekajcie, wyjdźcie. Podobne słowa usłyszał później cały świat w papieskich apelach o potrzebie wyruszenia na peryferie egzystencjalne. W homilii wygłoszonej w roku 2000 zachęcał do odważnej ewangelizacji. Musimy wyjść z naszej skorupy i powiedzieć innym, że Jezus żyje, dla Niego, dla niej i musimy powiedzieć to z radością, nawet jeśli wezmą nas za szaleńców. To są zacytowane słowa obecnego papieża Franciszka. Papież był z nami, czytam dalej, z głębokiej empatii i uwagi skierowanej na potrzeby innych. Już wcześniej uczył, słuchajcie, słuchanie nie zawsze jest łatwe. Czasem wygodniej jest udawać głuchego, założyć słuchawki od Walkmana, żeby nikogo nie słyszeć. A także słuchać, to znaczy zwracać na kogoś uwagę, chcieć go zrozumieć, cenić go, szanować. Koniec cytatu. Więc dodam do tego pewien swój komentarz. Otóż jak jestem w praktyce 53 lata ministrantem, a mam 60 lat, jest to pewna potężna ilość i doświadczenia, i intuicji, i ku wzajemnej empatii. Jeżeli my jako wspólnota, jako też z kapłanami, nie wyjdziemy naprzeciw tych, którzy coraz bardziej odchodzą od Boga, ale nie odchodzą dlatego, że przed nami uciekają. Intuicja mi podpowiada, że zbyt często używa się języka profetyczno-teologicznego w czasie mszy jako w pewnym schemacie zachowań. To nie jest osąd, a owszem, na tym można poprzestać, ale wciągnąć w modlitwę wiernych. Jak jest napisana modlitwa wiernych, to nie jest modlitwa przez lektora, to nie jest modlitwa przez kapłana w czasie Ewangelii, po Ewangelii, po homilii, a modlitwa wiernych jest po homilii. Więc jeżeli nie będzie się wychodziło naprzeciw, to coraz częściej my jako wspólnota, jako i charyzmatycy, i ci, co są blisko Kościoła, jako nie urzędu, nie gmachu, ale jako wspólnoty, nie będziemy odbierani jako warowna twierdza, podkreślam trzykrotnie, warowna twierdza, a potrzeba oczyszczać to, co pani na początku powiedziała, przez organizowanie przy salkach katechetycznych spotkań po całej mszy świętej, żeby tam w obszarze wspólnoty osoby strapione, które nie rozumieją to, co się w 60% nie rozumieją w metaforach, w głębiach, to, co jest w Ewangelii, w lekcji, one chcą słyszeć to, co ich dotyczy dnia codziennego. Jeżeli osoby introwertywne, czyli takie, które są zamknięte do siebie, ewentualnie mniej wykształcone, nie będą nas jako charyzmatyków spotykać po to, żebyśmy wspólnie porozmawiali, na trzecim etapie wspólnie się bawili, to co jest szatana objawami, czyli alkohol, który obniżył wiek picia alkohol w grupach rówieśniczych już u dzieci, to będzie coraz większe zdezintegrowanie między młodym pokoleniem, między starszym pokoleniem, a papież wołał, powtarzam po raz drugi, aby nasza modlitwa była wspólna, aby nasza droga była wspólna, aby nasza modlitwa była pokorna, aby nasza miłość w owocach była potężna, ale owocach, gdzie wiara bez uczynków jest martwa. A więc zacznijmy się zbliżać do siebie to, co papież Franciszek zawoływał. Wyjdźmy na peryferię egzystencji, bo naprawdę coraz więcej będzie apostazja bierna, nieczynna, coraz bardziej apostazja bierna będzie panować w szerszych kręgach i ja współpracując z różnymi uczelniami, ale też środowiskami terapeutycznymi, po konsultacjach z różnymi tymi środowiskami stwierdzam coś bardzo niesamowitego. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli my nie będziemy szukać nie nawrócenia się, ale ewaluacji do wspólnych działań na rzecz biednych, na rzecz ubogich, tych samotnych, to papież Franciszek w swojej kadencji początkowej powiedział: koniec karnawału. Koniec stania w miejscu, wyjścia naprzeciw tych biednych, tych ubogich, tych samotnych.
Dziękujemy Panie Mirosławie. Już dość dużo Pan powiedział mądrych rzeczy, choć temat mamy dzisiaj dokładnie związany z wiarą, żebyśmy my jako rodzice tą wiarę umieli dzieciom przekazywać i to właśnie z mocą, by one nie utraciły tego, co najważniejsze w swoim życiu. Czy coś Państwo dodadzą?
Przywołał Pan słowa Ojca Świętego Franciszka, ale one dla mnie zabrzmiały jako echo. No przecież to jest Piotr. Piotr dzisiaj ma na imię ten Piotr Franciszek. Wcześniej miał Jan Paweł II. Pamiętam takie słowa Jana Pawła II ze Światowego Dnia Młodzieży w Denver, kiedy papież wtedy mówił, że czas jest wyjść dzisiaj na dachy, tak jak w Ewangelii to Jezus mówi, że Ewangelię trzeba głosić na dachach i właśnie Jan Paweł II mówił, trzeba dzisiaj wyjść na dachy. W tamtych czasach dachy domów to były miejsca spotkań, ludzie w domach rozgrzanych, było ciepło, wychodzili na dachy i tam rozmawiali, więc czas wyjścia na dachy niekoniecznie, żeby zostać kominiarzem, ale żeby tam pójść, gdzie są ludzie i tam głosić Ewangelię. Dzięki, że Pan o tym przypomniał. To jest ważne, byśmy nie tylko w rodzinie, w domu, ale szli do tych różnych środowisk. Pan na przykład jako ministrant wśród ministrantów, by też to środowisko dalej ewangelizować. Są blisko, jesteśmy ministranci blisko ołtarza, ale abyśmy byli też zawsze blisko Jezusa. Tak nam dopomóż Bóg.
Amen. Jeszcze jeden króciutki telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię, ponieważ sumienie mi nie pozwala tak pozostawić tego. Ja słuchałam telewizyjnej części tej audycji, następnie oglądałam telewizję i co ja usłyszałam w tej telewizji? Oskarża się pewnego ważnego polityka i posła o to, że ma diabelski uśmiech na twarzy. Właśnie to przed chwilą usłyszałam w tych naszych mediach tak zwanych. A cóż ja widzę? Od lat widzę tego posła. On jest z mojej parafii. Jak
ale
na mszy świętej. Przyjmuję Eucharystię.
Ale pani Tereso, coś nie na temat, bo nasi goście nic takiego nie powiedzieli w audycji telewizyjnej, ani tutaj w tej audycji dla małżonków i rodziców. Także nie możemy się odnieść do tego, ponieważ to nas nie dotyczy, więc trudno nam się do tego odnieść. O czym pani mówi, nie słyszałem zresztą tej wypowiedzi. No tak, 23:28 już minęła, za chwilę już modlitwa na zakończenie dnia. Dziękujemy państwu za wszystkie telefony do studia i ja jako ojciec, bo to właśnie pan Marek z Krakowa mówił, ojciec prowadzący, jestem ojcem prowadzącym, ale ojcem rodziny, mężem.
Brawo.
Pozdrawiam moją żonę. Także teraz jeszcze parę słów na zakończenie. Małżonkowie Małgorzata i Marek Nawrocy, co państwo jeszcze by chcieli dopowiedzieć? Dwie minutki.
Dobrze, może króciutko. Mam takie poczucie, to chciałam to może jeszcze na koniec jakby zaznaczyć, że tak naprawdę wiara to jest depozyt 2000 lat. I to nie jest tak, że walcząc o wiarę swoich dzieci, musimy dzisiaj wynajdywać jakieś nowe metody, żeby to było atrakcyjne, żeby jakieś robić happeningi w kościele, żeby te dzieci przyzwyczajone do świata multimediów zechciały w ogóle zwrócić swój wzrok w stronę tak nudnego miejsca jak ławka kościelna. Tak naprawdę mamy tylko znaleźć jakby nowe metody dotarcia do współczesnej duszy dziecka, ale nie musimy się wstydzić, ani nie musimy z jakimiś kompleksami podchodzić do tradycji, która ma 2000 lat i sprawdzała się w każdym pokoleniu. Współczesność zawsze jest arogancka, tak to już jest, że współcześni zawsze myślą o czasach przeszłych jako o czasach w pewnym sensie niedokończonych, niedorobionych, niedopracowanych, z nonszalancją i arogancją. Nie róbmy tego błędu. Szanujmy piękną spuściznę wiary naszych przodków. Mamy tylko znaleźć sposób, jak odpowiednio powiedzieć to naszym dzieciom. Myślę, że pokazując prawdziwą historię Kościoła, prawdziwą historię Polski, prawdziwą historię Europy, jesteśmy w stanie jakby udowodnić im, jak wielki wpływ na cywilizację europejską miała właśnie wiara chrześcijańska.
Dzisiaj wieczorem jeszcze w rozmowach telewizyjnych tak wyszło w telefonach, że różne pokolenia miały różne dary i różne krzyże. Każde z pokoleń wyzwania, które dotknęły, to były wyzwania skrajne. I czasy wojny, czasy powojenne, utrata rodziców. To znaczy my teraz odbieramy zagrożenia jako niezwykle trudne, ale one były zawsze trudne. To znaczy mówię o tym dlatego, że naprawdę musimy szanować dziadków, szanować rodziców, szanować tych, którzy przekazywali nam chrześcijaństwo przez wieki, bo zawsze chrześcijaństwo to był krzyż. Przekazywanie wiary bywa przyjemne, bywa wspólnotowe, bywa radosne, bo to jest kontakt z naszymi dziećmi, ale życie bywa też trudne. A to jest nasz obowiązek, to jest nasze wyzwanie. W tej walce mamy, po naszej stronie jest Bóg i jeżeli tylko temu powołaniu, na to powołanie odpowiemy, dostaniemy wsparcie.
Dziękuję. I ksiądz Jarosław Kaźmierczak.
Przypomina się słowo nauczania soboru, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. A więc wtedy, kiedy przekazujemy wiarę dzieciom, innym osobom, to nie tylko ich wiarę umacniamy, ale nasza wiara w ten sposób rośnie, więc tak jesteśmy obdarowywani sami, obdarowując innych. To jakby jedna myśl i słowa, które zdaje się, że dzisiaj padły w tej pierwszej części, które kiedyś gdzieś wyczytałem w tekstach siostry, już teraz świętej, siostry Wladuchowskiej, która powiedziała, że jeśli matka nie da dziecku Boga, to nic mu nie da. Więc rodzice dzisiaj dbają, żeby dzieci miały kursy takie, siakie i owakie, i fortepian, i basen, i pianino, i jazdę konną, i różne inne rzeczy. Pewnie to jest ważne dla zdrowia, dla rozwoju intelektu, ale jeśli w środku będzie pusto, no to będzie po prostu pusto. No, ja nieraz, kiedy mam spotkanie z rodzicami, którzy się interesują szkołą katolicką i próbuję im jakoś wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, to mówię, że takim przykładem się posługuję. Gdyby zajrzeć do takich słowników jakichś pisarzy czy wielkich twórców sprzed wojny, to bardzo wiele nazwisk różnych odkrywców, badaczy, naukowców, to były nazwiska niemieckie. Co się stało po 1939 roku? Każdy wie. To, że ma się wielką wiedzę, że ma się potężny intelekt, ale puste serce, to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Dlatego nikogo nie muszę przekonywać do tego, żeby dzieci chodziły do szkoły, żeby poszły na studia, żeby były mądre, ale nie zapomnijmy, żeby ich serca nie były puste, żeby w ich sercu był Bóg. Historia ostatnich czasów pokazuje, do czego jest zdolny człowiek, który odwrócił się od Boga. Czy faszyzm, czy stalinizm, to jest niestety przykład tego. Bez Boga ani do proga.
Ale Pan Bóg daje łaskę, byśmy się z Nim spotkali. Tylko nie odrzucajmy tej łaski.
Tak.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Jarosławowi Kaźmierczakowi. Serdecznie Bóg zapłać. Jednak obecność duszpasterza, szczególnie egzorcysty przy tym temacie, nieodzowna. Bardzo dziękujemy, że ksiądz chciał przybyć.
Bóg zapłać. Cieszę się, że mogłem pomóc.
Bardzo dziękujemy za obecność kapłanów w ogóle w życiu naszych rodzin, bo to jest prowadzenie formacyjne.
Nieoceniony dar. Państwu Małgorzacie, Markowi Nawrockim dziękuję bardzo za naszą wspólną audycję.
My też Panu Bogu i radiu, i telewizji dziękujemy serdecznie za ten wspólny czas, który nas bardzo ubogacił. Bóg zapłać.
Za spotkanie z słuchaczami.
Dziękuję również pani Katarzynie za realizację audycji. Zapraszamy każdy wtorek 21.40 na audycję dla małżonków i rodziców. Informacja dla mojej żony. Kochanie, za chwilę już do ciebie wracam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.